Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Rogalin to jedno z najpiękniejszych miejsc w Wielkopolsce. Wieś położona 20 km na południe od Poznania nad rzeką Wartą przyciąga tysiące turystów. Podziwiają zespół pałacowo-parkowy i skupisko starych dębów. Jaka jest historia tego miejsca? Kim byli jego mieszkańcy? Co zdarzyło się w czasie II wojny światowej i jaki był los pałacu po 1945 roku? Opowiada o tym wystawa zatytułowana 70. rocznica otwarcia Muzeum Pałacu Rogalin. Zapraszam na podróż w czasie z Ewą Leszczyńską, która jest kierownikiem Muzeum Pałacu Rogalin, oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu.
Witam Panią, witam Państwa. Otóż od wielu lat chodziła za mną taka myśl, żeby pokazać zdjęcia, które mamy w naszych archiwach muzealnych. Zdjęcia też, które dostawaliśmy od różnych osób, które tutaj albo pracowały, albo mieszkały po wojnie, które tak naprawdę dokumentują tą bardzo skomplikowaną historię tego miejsca, historię powojenną.
To była skomplikowana powojenna rzeczywistość, kiedy to w pałacowych murach rozbrzmiewała międzynarodówka i kiedy wydawało się, że tradycja i historia tego miejsca już się nie odrodzą. Wróćmy na chwilę do przedPRL-owskich czasów. Pierwszym Raczyńskim to był Kazimierz, który tutaj przyjechał, rozglądnął się i powiedział, to będzie nasza siedziba. Tak pewnie to było, ale przed Raczyńskimi tutaj też przecież był dworek.
No, Rogalin słynie z tego, że urodził się w 1592 roku w Roganie Krzysztof Arciszewski, słynny admirał floty holenderskiej i generał artylerii Władysława IV. Także...
I właśnie w tym miejscu ta rodzina mieszkała?
W Rogalinie, tak. Matka Arciszewskiego, Helena, była właścicielką wsi Rogalin i tutaj stał dwór, który nawet został opisany przez Edwarda Raczyńskiego w wspomnieniach Wielkopolski. Tak naprawdę my nie wiemy, gdzie on stał. Czy to była ta sama lokalizacja, w której w tej chwili stoi pałac? Tego nie wiemy. Niewątpliwie, kiedy Kazimierz Raczyński kupował Rogalin, miał świadomość, że jest to wyjątkowo malowniczo położone miejsce. I pisał, że kupuje wprawdzie lichą wioskę Rogalin, ale położoną blisko ważnego ośrodka spraw krajowych, czyli Poznania. No i wybór był rewelacyjny, bo do dzisiaj, jak wiemy, Rogalin słynie nie tylko z pałacu, siedziby rodziny Raczyńskich, ale też z tej niezwykłej przyrody i z olbrzymiego skupiska starych dębów. Przy okazji okazało się w tym roku, że dąb Rus, który tak po wojnie został nazwany, jest, wszystko na to wskazuje, najstarszym dębem w Polsce, bo liczy pomiędzy 800 a 850 lat.
No i teraz są nowe dęby, uzyskane metodą in vitro.
Tak, owszem. Otóż od wielu lat Instytut Dendrologii przy Polskiej Akademii Nauk w Kórniku prowadził program badawczy, który polegał na tym, żeby sklonować właśnie dąb Rus, ale z gałęzi, więc to jest zupełnie inna metoda niż hodowanie z nasion. i po 5 chyba latach badań udało się wyhodować. I jak na pewno pani pamięta, wiosną tego roku nastąpiło uroczyste posadzenie nowego dębu Rus, który znajduje się przy wejściu na dziedziniec pałacowy.
Te ważne miejsca w Rogalinie to jest pałac, ten główny korpus, no ale oprócz tego przecież jest galeria, która zachwyca i jest powozownia, co przykuwa największą uwagę, gdzie najczęściej trafiają turyści.
Niewątpliwie od momentu zakończenia prac remontowych korpus główny pałacu i oczywiście skrzydła też są przedmiotem szczególnego zainteresowania, ale galeria obrazów zachwyca wszystkich. Wiele osób nie zdawało sobie i nie zdaje sobie sprawy, że tu jest tak niezwykła galeria. Mam nadzieję, że właśnie po 4 latach od uruchomienia Rogalina w takiej pełnej formie, że to miejsce jest coraz bardziej znane, polecane sobie i do galerii obrazów, która jest dziełem Edwarda Aleksandra Raczyńskiego, zjeżdżają naprawdę rzesze zwiedzających, wielokrotnie powtarzają te wizyty, no bo to nie tylko jeden z najwspanialszych zbiorów obrazów Jacka Malczewskiego, przyjaciela Edwarda Aleksandra, który bywał w Rogalinie, ale też największy obraz, jaki namalował Jan Matejko pod tytułem Dziewica Orleańska, który znajduje się na czołowym miejscu galerii.
Ale... Który też przeszedł takie prace konserwacyjne, prawda?
Tak, tak. No otóż w ostatnich latach udało się dzięki takiej niezwykłej zbiórce z pomocą Allegro, zbiórce wirtualnej czy sprzedaży wirtualnej kawałków Dziewicy Orleańskiej poddać go konserwacji, wprowadzić taki zupełnie nowoczesny, autorski podramek, który powoduje, że obraz cały czas jakby jest odpowiednio naprężony i nie tworzą się takie w czasach, kiedy jest większa wilgotność, takie jak dawniej to bywało, fałdy na tym obrazie. Jest cały czas naprężony idealnie, to oczywiście chroni to płótno, a dodatkowo jeszcze w ramach drugiego etapu udało się odtworzyć ramę do tego olbrzymiego obrazu według przedwojennych zdjęć, które na szczęście się zachowały. Ale oczywiście galeria to nie tylko sala malarstwa polskiego z tymi niezwykłymi obrazami, o których mówiłam. Tam również wiszą przecież obrazy Fałata, Podkowińskiego, Pankiewicza, Olgi Boznańc.
Aksentowicza.
W małej sali jest dużo prac Wyspiańskiego, Wyczółkowskiego. No ale też trzeba pamiętać, że duża część galerii to również wspaniałe, różnorodne malarstwo końca XIX wieku, początku XX, które Edward Aleksander kupował na dorocznych salonach, czyli wielkich wystawach w Paryżu i tam nabywał pracę właśnie wiosną, natomiast jesienią bardzo często bywał na wystawach w Monachium i tam też kupował z kolei bardzo dużo prac artystów niemieckich. W każdym razie gro tych prac to są prace oczywiście Francuzów, Niemców, Holendrów, Hiszpanów. To kolekcja właśnie różnorodna, bo Edward Aleksander nie był przywiązany do jednego kierunku. On chciał po prostu publiczności, którą od samego początku istnienia galerii oprowadzał albo zapraszał, bo galeria była budowana z myślą o publicznym udostępnianiu. On chciał pokazać po prostu różnorodność malarstwa tego czasu i równocześnie pokazać, jak to malarstwo różniło się, a może się zbliżało do tego, co powstawało w Polsce.
Edward Aleksander Raczyński kupował obrazy od polskich artystów w Krakowie, gdzie pełnił przez wiele, wiele lat funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Sztuk Pięknych. Jego syn Edward, hrabia Raczyński, ostatni prezydent Polski na uchodźstwie, w przedmowie do książki Rogalin i jego mieszkańcy pisał:
Muzea są potrzebne, a nawet niezbędne dla zaspokojenia potrzeb kulturalnego ogółu. To myślenie przekuł w czyn, tworząc w 1990 roku Fundację imienia Raczyńskich i przekazując narodowi polskiemu rogalińskie dobra. W swoich książkach przywoływał cienie przyszłości.
Edward hrabia Raczyński, Rogalin i jego mieszkańcy. Miłośnikiem naszej przyrody i legendy osnuwającej nasze dęby tysiącletnie był Wyczółkowski. Na jego sztychach najstarsze drzewa rosnące w parku za pałacem mają za towarzyszy sylwetki brodatych żubrów. Żubry mieszkały tutaj niezawodnie, w czasach, kiedy słynne weterany nasze smukłe i młode rosły bezimiennie w zwartej puszczy. Wyczółkowskiego nie pamiętam. Odwiedzać musiał rodziców, kiedy my z bratem byliśmy w szkole w Krakowie lub może już na uniwersytecie. Widywałem natomiast mniej słynnego pejzażystę, ale wiernego Rogalinowi malarza Wywiórskiego. Ulubioną kwaterą tego artysty, przyjemnego kompana, miłośnika dobrej kuchni, dobrego wina, był dom Stanisławowstwa Schubertów, opodal rogalińskich zabudowań gospodarczych. Schubert był do wybuchu I wojny światowej pełnomocnikiem mego ojca. W latach późniejszych osiadł we własnym majątku na północ od Poznania. Wywiórski korzystał skwapliwie z gościnności obojga i wysuszał im piwniczkę. U nas natomiast za czasów mej wczesnej młodości gościł Jacek Malczewski. Wspomnienie jego pobytu zatarło mi się w pamięci. Pamiętam go w latach późniejszych, kiedy odwiedzaliśmy państwa Malczewskich w ich domu pod Krakowem na zboczu wzgórza Świętej Bronisławy u stóp kopca Kościuszki. W Rogalinie Jacek zajmował natomiast całe ściany galerii. Zanim ją zbudowano, obrazy jego wisiały lub stały oparte na sztalugach w wielu pokojach. W naszej uczelni królowała jego melancholia, pokój pełen widm powstańczych. Melancholię symbolizuje postać owinięta czarnym szalem, siedząca na futrynie okna. Postać, nawiasem mówiąc, krótkopienna i gruba. Za model posłużyła artyście być może jedna z jego sióstr. Nas jako dzieci postać ta na przemian to śmieszyła, to gniewała. Pociągał nas natomiast inny obraz Malczewskiego, może dlatego, że malowany był tutaj i że miał za tło ciemną ścianę dobrze znanego nam lasu, widocznego znad pól folwarku pod lesie. Pouczano nas, że to Bór Królewski, to jest dawna polska królewszczyzna. Dojazdu od nas tam nie było i Bór Królewski, niczym Beklinowska Wyspa Umarłych, pozostał dla nas czymś uroczystym i zagadkowym. Malczewski pejzaż swój nazwał, zdaje mi się, Tuman. Postać w kajdanach, z tumanu tego wyrasta mgliście, ale wyraźnie. To Polska, spętana, ale żywa, myśleliśmy, albo raczej czuliśmy, podświadomie.
Fragment książki Rogalin i jego mieszkańcy czytał Mariusz Puchalski. Wojna odcięła rodzinę Raczyńskich od ich posiadłości. A co się działo w pałacu? Ewa Leszczyńska.
Nie wszyscy wiedzą, ale w czasie II wojny światowej w pałacu w Rogalinie funkcjonowała szkoła Hitlerjugend. Na szczęście pałac praktycznie nie był zniszczony przez Niemców, oni naprawdę drobne wprowadzili tylko zmiany. Jedną z najistotniejszych zmian było to, że zaorali dawny parter w ogrodzie na plac apelowy, ale to od razu zostało po przejęciu przez muzeum odtworzone. Natomiast problemem było to, że lewe skrzydło do 1966 roku zajmowała szkoła podstawowa. W prawym skrzydle mieszkali mieszkańcy i w wielu budynkach, które są częścią rezydencji. Natomiast korpus główny był łakomym kąskiem, jak wynika z dawnych notatek prasowych, z dokumentów. I tak naprawdę toczyła się swego rodzaju przepychanka, kto ma przejąć pałac. Od samego początku po wojnie starania o przejęcie pałacu podjęli dwaj kolejni dyrektorzy muzeum, wówczas Wielkopolskiego jeszcze, potem przemianowanego na Narodowe w Poznaniu. Zdając sobie sprawę z tego oczywiście, jak ważny to jest obiekt dla kultury, dla historii Wielkopolski, jak to jest ważny też obiekt architektonicznie i jacy ludzie tutaj mieszkali. W związku z tym czynili starania właśnie o odzyskanie, ale równocześnie wiadomo, że i ówczesna milicja obywatelska chciała tutaj mieć w czas i kolonie letnie dla dzieci by się odbywały, a równocześnie Związek Spółdzielców bardzo zabiegał, żeby ze pałacu uczynić ośrodek wczasowy. Na szczęście dyrekcja muzeum była tak zdeterminowana, że w końcu w 1948 roku udało się przejąć, ale wtedy tylko korpus główny pałacu, ogród. No i tak naprawdę do 1966, a w zasadzie 1970, kiedy udało się ostatnich lokatorów z samego pałacu usunąć, tak to wyglądało, że tylko tą główną część pałacu można było zwiedzać.
Czyli pałac uniknął tego niebezpieczeństwa, żeby tu się odbywały wakacje pod gruszą, pod dębem właściwie.
No nie do końca, bo w lewym skrzydle, w którym funkcjonowała szkoła, były kolonie letnie, z tego co wiemy. Oczywiście pałac przy różnych wydarzeniach jeszcze w czasach stalinowskich był oblepiany różnymi jedynymi słusznymi plakatami i informacjami, na przykład o śmierci Stalina czy Bieruta. No i też wiemy, że dzieci były na przykład były zobowiązane do śpiewania codziennie międzynarodówki i różnych innych pieśni tego typu. W każdym razie udało się w 70 roku, jak mówię, w zasadzie wyprowadzić z pałacu tych lokatorów, których tu nie powinno być. No ale już wtedy dla dyrekcji było jasne, że musi się rozpocząć duży remont pałacu, bo po prostu tego wymagał. Zaczęto przygotowywać pierwsze dokumenty, projekty, kosztorysy, no ale właśnie w 73 roku i w 74 pałac znalazł się jakby w strefie zainteresowań ówczesnych władz partyjnych, które postanowiły, żeby Rogalin był nie tylko muzeum, ale też takim ośrodkiem rekreacyjno-reprezentacyjnym dla ówczesnego KW. To spowodowało, że tak naprawdę część tych projektów była podporządkowana tej myśli. W efekcie w kolejnych latach spowodowało, że w zasadzie zostało trochę wnętrz w południowym skrzydle przebudowanych. Naruszone zostały, że tak powiem, częściowo piwnice w korpusie głównym. Niestety to zaowocowało w kolejnych co najmniej 20 latach do tym, że pałac zaczął się po prostu rysować w niektórych miejscach, bo to były rzeczy źle przeprowadzone.
To się wydaje dziwne, bo przecież była pracownia konserwatorska odpowiedzialna za te prace.
Wtedy proszę pamiętać, że nie było tak, że się wyłaniało najlepszą firmę, tylko po prostu była jedna firma, która zajmowała się konserwacją w Polsce z rozdzielnika, czyli pracownie konserwacji zabytków. Jak wiemy, te pracownie czasami rewelacyjnie działały. Były świetne pracownie dokumentacji. Dokumentacja dla Rogalina była bardzo profesjonalnie przygotowana. Natomiast problem polega na tym, że to były już czasy, kiedy można było pozyskiwać bardzo dobrą pracę za granicą. Polscy konserwatorzy byli rozrywani, jeździli, jak wiemy, i do dawnego DDR-u, i na teren Związku Radzieckiego, i do wielu innych krajów. W związku z tym dla Rogalina to oznaczało, że tutaj w tych czasach końca lat 70., kiedy tak naprawdę zaczęły się pierwsze prace, takie poważne, od remontu lewego skrzydła pałacu, od odbudowy dawnej drewutni i wielu innych budynków, brakowało tu odpowiedniego nadzoru. Pracowali tu podwykonawcy, którzy tak naprawdę nie mieli przygotowania do prac konserwatorskich. I to spowodowało, że tak naprawdę pałac wprawdzie w tych bocznych częściach był remontowany, ale najgorsza sytuacja była w momencie, kiedy podjęto pracę w korpusie głównym. Te prace zaczęły się już stricte w 1987 roku. I można powiedzieć, że zamiast takiego profesjonalnego, konserwatorskiego remontu, w pewnym sensie zdewastowano te wnętrze.
Szczęśliwie przyszedł rok 1989.
Po przemianach politycznych w 1989 roku dyrekcja Muzeum Narodowego w Poznaniu była świadoma tego, że trzeba pozyskać duże pieniądze, żeby zakończyć te prace, no i żeby myśleć już o tym, żeby odtwarzać już nie tą ekspozycję, która była przed tym remontem w pałacu, która była tak naprawdę na początku jeszcze w latach 40. i 50. ekspozycją o charakterze ideologicznym, ale oczywiście z dużą częścią rzemiosła artystycznego. Potem ona się przekształciła w taką w zasadzie ekspozycję muzealną, związaną z pokazaniem tego, co muzeum miało najcenniejszego z zakresu rzemiosła artystycznego, bo wtedy nie było miejsca na to w Poznaniu. I ta ekspozycja oczywiście wymagała przekształcenia, szczególnie od momentu powołania Fundacji imienia Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu.
A rodzina Raczyńskich, kiedy tu miała szansę się pojawić? W latach 60. chyba dopiero, prawda?
Otóż prezydent Edward Raczyński, prezydent Rzeczpospolitej na uchodźstwie, był jedną z tych osób, tych przedstawicieli polskiej emigracji, który uważał, że należy próbować jednak, pomimo sytuacji politycznej w Polsce, współpracować z Polakami, wysyłać swoje dzieci chociażby, i on dlatego podjął decyzję, że jego córki mają wyjechać już w latach 60. do Polski, bo mówi, jak mogę uczyć moje córki o Polsce, skoro one albo się urodziły przed wojną w Wielkiej Brytanii, albo też urodziły się już w czasie wojny, czyli nie było żadnych szans na to, żeby one Polskę poznały. Ale one mogły sobie na to pozwolić, bo miały brytyjskie paszporty. Natomiast generalnie oczywiście wpływu żadnego rodzina nie miała na to, co się tutaj po wojnie działo. Były oczywiście osoby, które robiły wszystko, żeby zachować jak najwięcej spuścizny po Raczyńskich. Wielce zasłużoną osobą był Antoni Tarociński, który pracował w Rogalinie przez 50 lat, od 1907 roku. Przetrwał wojnę, był przed wojną majordomusem, w czasie wojny sprawował taką cichą opiekę nad tym, co tutaj się działo, i tak samo było po wojnie. On pracował.
Czy ten jego gabinecik to jest tuż przy drzwiach, jak się wchodzi do pałacu?
To jest ten pokój majordomusa, to jest pokój, który w taki sposób wyglądał tuż przed wojną, i on jako ostatni przedwojenny majordomus na pewno tam urzędował, natomiast później on po wojnie został intendentem, i on między innymi wiedział, gdzie są jeszcze pochowane w międzystropiach i w różnych skrytkach różne przedmioty rzemiosła artystycznego. Także to był człowiek, który razem z kilkoma osobami z muzeum próbował, chociaż częściowo jakby, zasygnalizować publiczności, jak wyglądał przedwojenny dom Raczyński.
Oto wypowiedź Wandy Dębińskiej i Wirydiany Rejowej, córek Edwarda Raczyńskiego, nagrana w latach 90.
Byłam w Polsce po wojnie, właśnie na pogrzebie ojca, i bardzo mnie to wzruszyło właśnie widzieć groby moich przodków. To było szalenie wzruszające. No i teraz naturalnie nasi rodzice są tam, więc to zrobiło się strasznie ważne miejsce dla mnie osobiście i na pewno dla wszystkich.
No Rogalin to jest dla nas cudowne miejsce. Ojciec tyle opowiadał. Dla niego to było najcudowniejsze miejsce na świecie. To był kraj lat dziecinnych, to było miejsce, gdzie z matką miał najbliższy kontakt. Chodził tutaj po ogrodzie, z nią rozmawiał o różnych sprawach, i w starszym wieku już bardzo źle widział, i czasami mówił, że leżał w łóżku i chodził sobie po Rogalinie i wyobrażał sobie pokój po pokoju, po ogrodzie, tak sobie marzył, i tak sobie znowu ten Rogalin odtwarzał w pamięci.
Osobą, która tak naprawdę po raz pierwszy głośno zaczęła mówić i walczyć o to, żeby pałac w Rogalinie przypominał przedwojenny dom Raczyńskich, był nieżyjący już Mateusz Pawlaczyk, który był tutaj przez kilka lat kierownikiem oddziału. był osobą, która zaczęła przeprowadzać wywiady z dawnymi mieszkańcami Rogalina, z dawną służbą pałacową. Człowiekiem, który prowadził badania archiwalne, który znalazł mnóstwo dokumentów jeszcze w różnych archiwach. I on cały czas próbował udowodnić, że nie jest prawdą to, co się mówiło po wojnie, że nic się z wyposażenia pałacu nie zachowało, w związku z tym nie można nic odtworzyć.
Joanna Nowak, wieloletni kustosz muzeum w Rogalinie, zaangażowana od początku w walkę o przywrócenie pałacowi świetności, tak mówiła w latach 80. Wtedy korpus główny pałacu był niedostępny dla zwiedzających. To był przygnębiający widok, zawalające się stropy, zniszczone ściany, puste wnętrza. W 2007 roku udało się pozyskać pierwsze środki na remont pałacu.
Pani profesor Zofia Ostrowska-Kębłowska powiedziała kiedyś, że kiedy przyjeżdżała tutaj do Pałacu Rogalińskiego w latach 50. jeszcze, tu jeszcze pachniało pałacem. Teraz już chyba tego się nie uda odtworzyć. To jest po prostu naturalna kolej rzeczy. Minęło wiele lat, wiele rzeczy tutaj się zmieniło, zdarzyło. Ale spróbować przywołać tę niepowtarzalną atmosferę tego miejsca, w którym żyli ludzie, których znamy już tak przecież dobrze z tych różnych opisów, wspomnień, listów, którzy robili rzeczy niezwykłe, a przy tym mieszkali tutaj, bawili się, cieszyli, przeżywali swoje sprawy, przyjmowali gości tych bardziej, mniej znaczących, to byłaby rzecz zupełnie nieprawdopodobna. To byłoby najpiękniejsze ukoronowanie wielu, wielu lat pracy i wysiłków wielu ludzi, którzy tutaj pracowali wcześniej i dzisiaj pracują nadal.
Nie traciliśmy nadziei, że uda się zakończyć remont pałacu, który ja osobiście nazywam najdłuższym remontem nowoczesnej Europy, bo tak jak mówiłam, remont korpusu głównego zaczął się w 1987 roku, a tak naprawdę zakończyliśmy pracę w 2015. Oczywiście po przemianach politycznych w Polsce ministerstwo przysyłało nam jakieś pieniądze, jakieś transze pieniędzy na remont, ale dla wszystkich stało się jasne, że pałac już był wtedy tak rozgrzebany i tak w zasadzie można nawet brutalnie powiedzieć zdewastowany, że bez dużych pieniędzy i to nie konsumpcji w ciągu jednego roku, mówiąc kolokwialnie, ale bez środków, które będą dłużej rozłożone na kilka lat, to po prostu nie uda się zakończyć tego remontu. Tak się szczęśliwie złożyło, że w 2007 roku otrzymaliśmy pierwszą dotację poważną z tego funduszu tak zwanego norweskiego przy współudziale również Liechtensteinu i Islandii. I za te pieniądze zostało w ciągu 2 lat wykonane mnóstwo prac zarówno budowlanych, jak i konstrukcyjnych, jak i dotyczących jakby całej infrastruktury, łącznie z klimatyzacją w Galerii Obrazów, czy z windą dla osób niepełnosprawnych w korpusie głównym. No i remontu samych dachów na przykład pałacu. No ale było jasne, że te środki nie wystarczą na całość, a przede wszystkim na dokończenie tych wszystkich remontów, powiedzmy budowlano-konserwatorskich przy budynkach i bardzo ważnego punktu, czyli rekonstrukcji domu Raczyńskich, czyli odtworzenia historycznych wnętrz pałacu. W związku z tym była mowa, że ten etap norweski zakończymy w 2009 roku, tak się stało, i że automatycznie mieliśmy dostać pieniądze na kolejne 4 lata, żeby dokończyć dzieła. No ale jak może pani na pewno pamięta, był moment taki, że nagle zamiast znaleźć się na liście głównej w kolejce do środków unijnych już tym razem, okazało się, że jesteśmy na rezerwowej, i dzięki też pomocy właśnie i lokalnych władz, i mediów, i akcji w gruncie rzeczy społecznej udało się przekonać jednak władze, które decydowały o pieniądzach, że Rogalin musi być znaleźć się na głównej liście, ale to trwało 1,5 roku, więc z tych 4 lat zostało nam na zakończenie tych prac 2,5 roku. to było oczywiście szaleństwo, dlatego że to był niezwykle skomplikowany etap, ten drugi, dotyczący najróżniejszych aspektów, jakby od prac również budowlanych, konstrukcyjnych, infrastrukturalnych, przez odtwarzanie właśnie wnętrz historycznych i wielu, wielu innych elementów, o których nawet zwiedzający nie wiedzą. No, to system informacji turystycznej, to budowa portalu internetowego, to profesjonalna, nowoczesna pracownia konserwacji mebli, która się znajduje od tego momentu w Rogalinie. Także olbrzymie zadanie, ale tutaj trzeba powiedzieć, że mieliśmy olbrzymie szczęście do wyłanianych w drodze przetargów i postępowań wykonawców. To byli ludzie, którzy naprawdę po pierwsze znali się na swojej pracy, po drugie rzeczywiście zaangażowali się, można powiedzieć, tak samo jak my w to, żeby to było dziełem niemal ich życia. Tak było w przypadku kilku firm. Na przykład powszechnie podziwiana Biblioteka Hendlowska, która jest...
Niebywała jest. Hendlowska od nazwiska konstruktora.
Projektanta krakowskiego, ale też rekonstrukcja 16 pieców połączona z konserwacją zachowanych szczątków, to w zasadzie po wojnie w takiej ilości w żadnym obiekcie muzealnym nie zostało naraz tyle pieców odtworzonych bądź poddanych konserwacji. Ale to oczywiście to tylko jakby wycinek tego, co zostało zrobione. To są te najbardziej spektakularne, bo wymagały olbrzymiej wiedzy, zaangażowania. Ale też oczywiście to były firmy z całego kraju. Też olbrzymią pracę wykonała tutaj firma Ridex poznańska, tu trzeba też podkreślić, która nie dość, że sprowadziła nam najfantastyczniejsze tkaniny z wytwórni europejskiej, które pracują według dawnych wzorów i oczywiście takich wzorów, jakie były w pałacu.
Właśnie, te szczątki materiałów zostały jeszcze, oczywiście, prawda? Także tak. Można było do nich się odwoływać.
Także to Instytut Włókiennictwa w Łodzi i małe firmy i rzeźbiarskie, jak chociażby firma właśnie z Kościana i wiele, wiele innych. Trudno mi wymieniać, bo bałabym się, żeby kogoś nie pominąć. Ale tak naprawdę wszyscy ci wykonawcy wiedzą, że my wszemi wobec opowiadamy, co tutaj zdziałali, bo to była fantastyczna współpraca.
Odtworzenie tych wnętrz poprzedzone było wieloletnią pracą wielu ludzi, wielu osób. Nie zaczęło się to wtedy, kiedy ja zaczęłam tutaj pracować, ani kiedy zaczęła pracować nieco później po mnie pani Waleszczyńska. Zaczął to dzieło pan Mateusz Pawlaczyk, należy mu się to wspomnienie, nieżyjący już kierownik oddziału Muzeum Pałacu w Rogalinie. I on jako pierwszy w zbiorach muzealnych odnajdował portrety rodzinne Raczyńskich, które były tam w magazynach, bądź były nierozpoznane. To on śledził historię biblioteki tzw. Hendlowskiej na piętrze i odnalazł projekty autorstwa Zygmunta Hendla, które zachowały się w Muzeum Narodowym w Krakowie i tak dalej, i tak dalej. Jego ideą, jego marzeniem był powrót do myślenia o Pałacu Rogalińskim jako rezydencji Raczyńskich, ich miejscu zamieszkania. Nie był to czas sprzyjający takiemu myśleniu, to był przełom lat 70. i 80. My żyjemy już w taką innej epoce, ale należą mu się słowa uznania i przywołanie pamięci jego działań tutaj w Rogalinie.
Żyjemy w innej epoce, ale wjeżdżamy tradycyjnie do pałacu przez odtworzony most. Ewa Leszczyńska.
Pierwotny dojazd do pałacu od strony Poznania prowadził aleją lipową, która tak naprawdę dochodzi do osi założenia w sposób prostopadły. I tam między czworakami dworskimi, które się zachowały, była tak zwana kurza stopka. To jest rodzaj takiego rozchodzącego się układu dróg, który prowadzi na mostek. Przedtem mieliśmy most, który był zrekonstruowany w latach 70. przez PKZ-y, jednoarkadowy. W tej chwili mamy odtworzony most taki, jak tutaj był od XVIII wieku, czyli trójarkadowy, z cegły, a nie murowany i tynkowany, jak był poprzedni.
Przez ten most wjeżdżali w dniu 30 maja 2015 roku niecodzienni goście, a witał ich profesor Wojciech Suchocki, dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu.
Dzień dobry Państwu. Chwila osobliwa, w dziejach tego miejsca, chyba wyjątkowa. Wszystkich nas tu właściwie radosna wiadomość przede wszystkim zgromadziła. To się dało zrobić. Rogalin będzie znowu żył.
30 maja,
2015 roku. Wirydiana Rejowa podczas wielkich uroczystości otwarcia pałacu dziękowała w imieniu rodziny.
W imieniu moich sióstr Wandy Dębińskiej i Katarzyny Raczyńskiej, które musiały pozostać w Londynie, w imieniu własnym i całej rodziny pragnę przywitać Państwa w pięknie odrestaurowanym pałacu w Rogalinie, domu, który nasz stryj i przedwojenny właściciel Rogalina, ambasador RP w Rumunii, Roger Raczyński, opuścił, żeby tak jak brata nasz ojciec Edward Raczyński pełnić służbę dyplomatyczną. Ani jemu, ani naszemu ojcu nie dane było ze względu na wojnę, a potem konieczność pozostania na emigracji, wrócić za życia do ich ukochanego rodzinnego domu. Obaj mogli powrócić do Rogalina dopiero po śmierci. Tu, w położonej niedaleko stąd naszej krypcie rodzinnej, spoczęli na wieki. Przy każdej wizycie jestem szczególnie wzruszona, odwiedzając gabinet londyński ojca, dokładnie w najmniejszych szczegółach odtworzony w skrzydle pałacu przez pana Macieja Putowskiego. Dzisiaj cały gmach główny pałacu wrócił do dawnej świetności. Ojciec kochał Rogalin. We wspomnieniach i rozmowach często do niego wracał. Jako ostatni męski potomek Raczyńskich z Rogalina w 1990 roku, po odzyskaniu przez Polskę wolności, postanowił zapisać go utworzonej przez siebie Fundacji imienia Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu. Obok zbiorów malarstwa Galerii Rogalińskiej utworzonej przez jego ojca Edwarda Aleksandra i majątku ziemskiego słynącego z wiekowych dębów pięknego krajobrazu i przyrody przeznaczył pałac i park narodowi polskiemu. Przyświecała mu myśl, że Rogalin ma służyć, jak mówią Anglicy o swoim National Trust, forever for everyone, na zawsze i wszystkim. Jestem przekonana, że ojciec cieszy się dzisiaj z nami, że jego ukochany dom rodzinny po wielu latach ponownie otwiera swoje drzwi dla zwiedzających, świadcząc o tradycji i ucząc historii Polski. Oby również piękne środowisko naturalne otaczające pałac i park rogalińskie mogło zostać zachowane dla przyszłych pokoleń. Panie prezydencie, serdecznie dziękuję za pańską obecność i troskę o ochronę bliskich nam wartości, takich właśnie jak krajobraz ojczysty i dziedzictwo narodowe. Panie profesorze, panu i na pana ręce składam wyrazy uznania za olbrzymią i wieloletnią pracę zespołu Muzeum Narodowego. I tu pragnę szczególnie wymienić właśnie panią Joannę Nowak, panią Ewę Leszczyńską, no i także pana Macieja Putowskiego. Oni z wielkim pietyzmem z okruchów przeszłości przywrócili do świetności dom, z którym związanych jest już 9 pokoleń mojej rodziny. Jestem przekonana, że pałac w Rogalinie będzie coraz więcej przyciągał rzesze zwiedzających. Życzę Państwu wiele powrotów do Rogalina.
W Rogalinie otwarto ciekawą wystawę przypominającą powojenne losy Pałacu Raczyńskich, pokazującą ludzi zaangażowanych w jego odbudowę. Wystawę zatytułowaną 70. rocznica Muzeum Pałacu Rogalin. Wchodzi się na tę wystawę przez Galerię Rogalińską, a mówiła o niej Ewa Leszczyńska, kierownik Muzeum Rogalińskiego, które jest oddziałem Muzeum Narodowego w Poznaniu. Ewa Leszczyńska jest też kuratorką wystawy. Kłaniam się, Barbara Miczko-Malcher.